Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Słabsze dane gospodarcze ze strefy euro i naszego partnera handlowego Niemiec w jaki sposób mogą wpłynąć na naszą gospodarkę, to zagrożenie czy szansa? W dyskusji nad unijnym prawem regulującym wykorzystanie sztucznej inteligencji pojawiła się propozycja, by SI mogła być wykorzystywana do rozpoznawania osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny. Jakie mogą być tego skutki, wady i zalety takiego rozwiązania? Czy nadciąga świat znany z filmu Raport Mniejszości? Sztuczna inteligencja jest trenowana w przewidywaniu przyszłości i zaskakująco dobrze jej to wychodzi. Dla kogo takie narzędzie, jakie może wywołać skutki, między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds, pasjonat nowych technologii, i Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zaczynamy najpierw od twardej ekonomii. Styczniowe odczyty PMI z Francji, Niemiec oraz całej strefy euro utrzymały się na recesyjnych poziomach. W przypadku sektora usługowego, rozczarowując większość ekonomistów, pozytywnie zaskakuje przemysł, gdzie recesja wygląda na to, że powoli dobiega końca, podaje bankier.pl. No i właśnie słabsze dane gospodarcze ze strefy euro, no i naszego głównego partnera handlowego Niemiec. U naszych sąsiadów PKB w ubiegłym roku spadło o 0,3%. Czy i w jaki sposób mogą wpłynąć na naszą gospodarkę, czy też to, co panowie obserwują, z tego, co panowie obserwują, widać taki wpływ?
Stanisław Szultka. Zacznę w takim razie. Znaczy, pierwsza kwestia to rzeczywiście od jakiegoś czasu my również obserwujemy takie, ja bym powiedział, niejednoznaczne jakby sygnały jakby z rynku. Z jednej strony na pewno jest jakby spowolnienie jakby gospodarcze. Z drugiej strony nie wszystkie branże rzeczywiście są tym dotknięte. Również jeżeli chodzi o taki wskaźnik PMI, czyli który no, w jakimś sensie obrazuje optymizm bądź pesymizm na rynku w przedsiębiorstwach. Również w różnych branżach, że tak powiem, różnie reaguje. Tu zresztą pani redaktor też przytoczyła te różnice pomiędzy przemysłem chociażby i usługami, jakby w Niemczech. Rzeczywiście to jest pozytywne, że przemysł, okej, jeszcze nie ma tam dużego optymizmu, może jeszcze nie ma jakby dużo
dużego
wzrostu, ale przynajmniej rzeczywiście istotnie jakby to tempo przyrostu tego wskaźnika wzrasta. To jest pozytywne, bo dla nas mimo wszystko chyba ważniejszy jest jakby przemysł jakby niemiecki i jego koniunktura niż stricte jakby usługi. To jest po pierwsze. Po drugie, niewątpliwie Niemcy są naszym jakby głównym partnerem handlowym. Ja mówię tutaj naszym jako Polski. I to one są, ja bym powiedział, takim dominującym jakby partnerem handlowym, bo to jest same Niemcy jakby mają naszego eksportu większą wartość niż kolejne 5 jakby krajów, tak? Więc jakby to pokazuje jakby te silne, bardzo silne powiązania i w jakimś sensie można by nawet powiedzieć trochę uniezależnienie przynajmniej jakby w tej części jakby eksportowej od gospodarki niemieckiej. I słabsze tam dane gospodarcze na pewno nie są jakby powodem jakby do zadowolenia z naszej strony. Są, niestety powodują pewne ryzyka. Ryzyka związane z tym, że te objawy, które my obserwujemy już w jakiegoś sensie wychodzenia z tego dołka wzrostu, spowolnienia gospodarczego, rzeczywiście mogą nie być takie, to wzrost nie może nie być taki szybki. I jeszcze może jedna kwestia. Z drugiej strony jednak też od jakiegoś czasu obserwujemy trochę, można nazwać trochę taki decoupling, czyli jednak różne tempo wzrostu, oddzielenie się powiedzmy tych trendów polskiej gospodarki, jakby niemieckiej gospodarki. W tym sensie, że tak powiem, polska gospodarka trochę lepiej sobie radzi jakby niż i nie podąża wprost jakby za trendami wzrostu gospodarczego bądź spowolnienia gospodarczego w Niemczech. Co też powoduje jednak, że w jakimś sensie wykształciły się już pewne trochę też niezależne sposoby odpowiedzi. Dywersyfikacja przemysłu, dywersyfikacja jakby też pod kątem przedsiębiorstwa szukają jakby różnych źródeł wzrostu, nowych rynków, chociażby w takim tej elektromobilności, można powiedzieć, szeroko rozumianej. I w jakimś sensie też no, my jesteśmy trochę tacy, którzy potrafią szybciej się dostosowywać, Polacy, więc to jest taki optymizm. I na koniec tylko jedna rzecz, rzeczywiście chyba istotna z punktu widzenia jakby niemieckiej gospodarki. Też te zmiany strukturalne, które gdzieś tam są. Gospodarka niemiecka, tam duży udział ma też przemysł jakby samochodowy. A my widzimy dzisiaj z różnych powodów i związanych z regulacjami odnośnie jakby śladu węglowego, że te, można powiedzieć, tradycyjna motoryzacja oparta jakby o samochody spalinowe gdzieś tam przeżywa, no ma przynajmniej stoi przed dużymi wyzwaniami, konkurencją ze strony jakby tej mobilności samochodowej, elektrycznej czy alternatywnych źródeł zasilania. I to niestety będzie może wpływać trochę w dłuższym okresie na takie niezbyt jakby szybki wzrost gospodarki niemieckiej.
To był punkt widzenia ekonomisty z punktu widzenia przedsiębiorcy.
No,
Sebastian Ptak.
Wiadomo, że pierwsze pytanie, które się nasuwa, czy jeżeli Niemcom będzie gorzej, to i nam będzie gorzej, bo to jest automatyczne przełożenie. Tutaj gość mówił także o tych problemach strukturalnych niemieckich i na tym chciałbym się chwileczkę skupić, bo to ma prawdopodobnie największy na nas wpływ. Oczywiście ten przemysł motoryzacyjny i słabość w tej chwili tego przemysłu motoryzacyjnego Niemiec na mapie świata jest czymś dosyć ważnym dla nas. Mówimy, że mniej więcej 28% polskiego eksportu to są Niemcy, ale warto potem zerknąć niżej, co w tym się zawiera. Zaledwie 30% z tej liczby to są kwestie związane w ogóle z maszynami i z motoryzacją. Sama motoryzacja w tym 20%. Więc jeżeli policzymy sobie to już na takich zupełnie małych liczbach, to zaledwie kilka procent polskiego eksportu jest bezpośrednio związanych z przemysłem motoryzacyjnym niemieckim. Oczywiście mówimy o tym bezpośrednim związku. I tu mamy takie przedsiębiorstwa, chociażby jak cała grupa Volkswagen, która też eksportuje stąd, z naszego kraju dalej. Dlatego nie do końca bym zamartwiał się tym problemem strukturalnym motoryzacji tej tradycyjnej, zwłaszcza, że coraz śmielej spoglądamy w tą przywołaną przed chwilą elektromobilność. Jesteśmy jednym z potentatów w zakresie zarówno przemysłu chemicznego, jak i produkcji baterii oraz akumulatorów, co w kontekście elektromobilności wydaje się być bardzo dobrym ruchem. Dzisiaj w wiadomościach też słyszeliśmy o kolejnych inwestycjach na Pomorzu w tym obszarze, więc również i tutaj w Pomorskiem powinniśmy być troszeczkę dumni z tego elementu. Dla mnie dużo ważniejsze w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o te dane z rynku niemieckiego, są dwa aspekty. Pierwszy aspekt, który dotyczy tego, że według danych Światowej Organizacji Handlu Polska cały czas utrzymuje się na dosyć wysokim, 24. miejscu w ogóle wśród globalnych eksporterów, ale co ważniejsze, w zakresie usług jesteśmy na 20. miejscu. Co oznacza, że w dobie tej gospodarki opartej o wiedzę coraz prężniej działamy, dostarczając usługi, w których będziemy upatrywać przyszłości. Również dzisiaj będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji. Drugim aspektem, który jest bardzo ważny i być może tu powinniśmy też mocniej spojrzeć, jest aspekt polityczny związany z sytuacją w Niemczech, czyli rosnące poparcie dla AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec, która uderza dokładnie w te problemy strukturalne Niemiec. Czyli mówi, mamy problem z naszym przemysłem, już nie sprzedajemy tyle samochodów, przyjęliśmy za dużo imigrantów. Wojna w Ukrainie to jest problem, bo wiadomo, że Niemcy stawiając na odnawialne źródła energii oraz tani gaz z Rosji musiały przestawić się na zupełnie inną perspektywę. No i te kwestie związane tym samym z inflacją. W dłuższej perspektywie czasu gospodarka niemiecka przestawi się, już przeszła nie jeden kryzys. My mamy zróżnicowany eksport, więc również się na to przestawimy. Ważniejsze dla nas w kontekście również sytuacji na wschodzie i dla każdego przedsiębiorcy byłoby trzymanie kciuki na to, żeby jednak ten brunatny łeb w Niemczech znowu nie podnosił swojej ohydnej głowy.
Jeżeli mogę, tylko dwie kwestie trochę takim tytułem uzupełnienia być może. A propos tej perspektywy gospodarki niemieckiej do budowy, znaczy myślę, że tak, rzeczywistość nie znosi próżni, będzie jakby poszukiwały. Natomiast tu gdzieś takim ryzykiem też pewnym jest duże uzależnienie gospodarki niemieckiej od rynku chińskiego, w szczególności jakby dóbr przemysłowych. Widzimy, że są napięcia jakby też geopolityczne jakby pomiędzy Stanami, Chinami. Różnie to może się, że tak powiem, mieć różne konsekwencje. A Chiny też jakby próbują się, że tak powiem, upodmiotowić jakby w tym obszarze tych dóbr wyższej wartości dodanej. Więc to jakieś tam ryzyko oczywiście, czy kolejne wyzwanie, można powiedzieć, jest. A z naszej perspektywy w kontekście tych usług, to prawda i generalnie wiele ostatnich lat jakby na tym tak naprawdę to nadawało impuls jakby polskiej gospodarki, pomorskiej również, ale też musimy wiedzieć, że nasze rezerwy jakby ludzkie w jakimś sensie się jakby gdzieś tam są na ograniczeniu. Widzimy, że mamy w wielu obszarach, branżach problem jakby z zatrudnieniem, problem z zatrudnieniem specjalistów, więc jakby ten model rozwojowy trochę oparty na relatywnie dobrze wykształconej, czy dobrze wykształconej, relatywnie niższej trochę cenowo sile roboczej, że tak powiem, też w jakimś sensie się u nas wyczerpuje.
No, aczkolwiek przeglądałam dane a propos obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do nas do pracy i okazuje się, że coraz więcej jest u nas Hindusów, a to akurat dobrze wróży rozwojowi IT, bo z tego co wiemy, Hindusi no, to potęga w tym temacie. No i gładko przechodząc do sztucznej inteligencji, jeszcze chciałam przytoczyć informację, która się dzisiaj, nie, wczoraj pojawiła. W rozwoju automatyzacji przemysłu Polska jest daleko za światowymi potęgami. Ponadto nasz kraj nie wypada najlepiej w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, uważa profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec omówił wyniki badań raportu od robotyzacji i automatyzacji do sztucznej inteligencji, wpływ na gospodarkę i rynek pracy, które zostały przeprowadzone na próbie prawie 100 polskich przedsiębiorstw. To chyba nie jest taka reprezentatywna grupa za bardzo, ale jak to jest też z tego, co panowie obserwują, ta robotyzacja, to przestawianie się, korzystanie z nowoczesnych technologii, czy u nas można powiedzieć, że ruszamy z kopyta?
Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o fabryki, to jest zupełnie, moglibyśmy całą naszą audycję poświęcić tej tematyce. Ja zawsze staram się tak zdroworozsądkowo podejść. Po pierwsze, badania nie są reprezentatywne dla całej grupy. Po drugie, trzeba zacząć od innej historii. Czy na pewno od razu robotyzacja? Wiele polskich przedsiębiorstw ma kłopoty z zarządzaniem procesowym. Nie w każdej branży, uwaga, automatyzacja, robotyzacja ma sens. Mamy tutaj wspaniały przykład w Pomorskim, zresztą gościa tutaj audycji Jakuba Kaszuby i jego firmy Base Group, gdzie między innymi dla przemysłu atomowego okazuje się, że zwykła ręka spawacza jest dużo dokładniejsza niż jakiekolwiek dzisiaj maszyny. I to samo mówi chociażby Hitachi, czyli globalny gracz na tym rynku. Wróciłbym trochę do takiego myślenia, żeby zacząć najpierw uczyć naszych przedsiębiorców, jak zarządzać procesowo i dopiero później inwestować duże pieniądze w robotyzację, automatyzację. Nasz przemysł będzie automatyzował się, ale mam nadzieję, że będzie trochę tak jak z systemami informatycznymi, że troszeczkę dostaniemy premię za opóźnienie. W tej chwili to pięknie wygląda, jeżeli widzimy fabrykę, gdzie te chodzą roboty, ale to są bardzo drogie wdrożenia. Być może przeskoczymy ten okres tych pierwszych pionierów i dostaniemy właśnie premię w tej drugiej fazie, gdzie to już będzie dojrzałe i kiedy będziemy mieli przede wszystkim więcej specjalistów, którzy wiedzą, jak automatyzować takie fabryki.
Mhm. Ja bym powiedział, znaczy zgadzam się z tym, że trudno to mówić jakby jakiejś pełnej reprezentatywności jakby tego badania. Tym niemniej jednak myślę, że jest jednak coś w tym, ale też w polskiej gospodarce widzimy jakby różne światy pod względem automatyzacji, bo są, ja sam byłem w fabrykach, przedsiębiorstwach, które są w pełni zautomatyzowane. Naprawdę porównując jakby do przedsiębiorstw, fabryk jakby zachodnioeuropejskich, chociażby naprawdę tutaj nie ma się czego jakby wstydzić, więc w tym sensie też są. Na pewno pewnie w większym stopniu w takich mniejszych, średnich przedsiębiorstwach tutaj to wynika, to jest jakby trochę na innym, większa odległość nas do tych liderów, że tak powiem, dzieli od tych liderów. Natomiast jakby dwa powody, znaczy jednym jest jednak, powiedziałbym, do tej pory dostęp do niższych kosztów jakby pracy. I to jakby wpływa, znaczy to wpływa dwojako. Znaczy po pierwsze, nie wszystko się opłaca jakby automatyzować, bo to jest drogie. A po drugie, to też trochę wpływa, kształtuje tą strukturę jakby gospodarczą. Znaczy, jeżeli są niższe koszty pracy, to się niektóre bardziej, powiedzmy, pracochłonne siłą rzeczy, bo niektórych się nie da rzeczywiście, przynajmniej do tej pory się zautomatyzować, no się w jakimś sensie rozwijają jakby w tych krajach, gdzie te koszty pracy jakby są, są niższe. A dwa, znaczy zgadzam się z tym, że żeby zautomatyzować, jakby to trzeba też dobrze ustawić jakby procesy, umieć jakby dobrze zarządzać jakby tymi procesami, nie? I to jest w szczególności, powiedziałbym, w małych, w tych średnich przedsiębiorstwach, bardziej nawet w średnich przedsiębiorstwach jakby duże wyzwanie i bez tego jakby będzie trudno. Natomiast myślę, że nie ma jakby odwrotu jakby przed automatyzacją, chociażby z tego powodu, co mówiłem, raz rosną koszty pracy, dwa, w ogóle ogranicza się podaż jakby zasobów ludzkich.
No i tutaj tytułem uspokojenia ludzi, żeby się naprawdę nie bali, że im roboty, czy to cyfrowe, czy to te takie technologiczne odbiorą pracę. Nie, pracy nie będą miały osoby, które nie będą potrafiły obsługiwać tych urządzeń, a to jest już zupełnie inna sprawa. Myślę, że każdy z nas będzie mógł się nauczyć. No i teraz w Unii Europejskiej trwają prace nad dokumentem AI Act, który ma przyczynić się do lepszej ochrony użytkownika, ale też obserwatorzy mówią, że może spowolnić rozwój technologii. Ostatnio pojawiła się informacja, że sztuczna inteligencja będzie mogła być wykorzystywana do rozpoznawania osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny i tutaj mogłoby się takie założenie znaleźć w tym dokumencie. No i właśnie, skupmy się najpierw na tej propozycji. Czy wpisywać taką propozycję do dokumentu, do tego AI Act, czy nie, czy zobaczyć po prostu, dać możliwość korzystania z takiego systemu i zobaczyć, jakie wynikną z tego problemy, jakie różne kraje rozwiązują i wtedy dopiero ogarnąć to prawnie.
No dobrze, to trochę mój konik, więc tak poczuję się wywołany przez panią redaktor tutaj wzrokiem. Po pierwsze, to nie jest jeszcze ostateczna wersja. To jest 17 z rzędu ostateczna prawie wersja AI Act, więc zaczekałbym jeszcze chwilę z tym, jaki będzie finalny kształt tego, tych przepisów. Czas na implementację będzie około 2 lata, tyle będzie vacatio legis, więc pierwszych efektów implementacji w lokalnych systemach prawnych możemy spodziewać się w 2026 roku. Do tego czasu, patrząc na tempo rozwoju sztucznej inteligencji, będziemy w zupełnie innym świecie.
Może być nieważny ten AI
Dokładnie.
Act.
Natomiast co jest tu ważne? Ważne jest to, że w ogóle zabieramy się za regulowanie tego obszaru, że wyprzedzamy świat myśleniem o tym, że to należy uregulować. Mamy oczywiście Stany Zjednoczone, które przewodzą rewolucji sztucznej inteligencji. Mamy Chiny, które świetnie sobie w tym radzą i mówimy, wow, tam się świetnie to rozwija, a Europa jest z tyłu. Trzeba trochę wrócić do tego, co jest siłą Europy na dzisiaj globalnie. Jest to, że jesteśmy dawcą idei, pomysłów, wartości i regulacji. świat patrzy na to, jak Europa zabierze się za temat sztucznej inteligencji, bo koniec końców to jest jedno z najciekawszych wyzwań ludzkości od czasu pojawienia się internetu. Musimy spojrzeć na to troszeczkę z innej strony. To jest dyskusja o prawach człowieka na nowo. My nie możemy patrzeć na to, że jedni mówią, o, nie możemy tutaj robić tego monitoringu behawioralnego i biometrycznego w czasie rzeczywistym, bo tego głównie dotyczy dyskusja, bo to jest naruszenie naszego prawa do prywatności. Druga strona mówi, ale będziemy bezpieczniejsi. No i teraz jest pytanie, czy wolność i prywatność jest takim samym prawem człowieka jak prawo do bezpieczeństwa, czy jedno stawiamy wyżej, czy niżej? Popatrzmy, że prawa człowieka zmieniają się. To nie jest coś niezmiennego. Mówimy o prawach, które są nam przydane. No 100 lat temu kobiety nie miały praw wyborczych. Tak? 50 lat temu jeszcze w Stanach Zjednoczonych kobieta bez zgody męża nie mogła założyć karty kredytowej. Więc mówmy o tym, że to jest dyskusja i wywołanie czegoś, jak będą wyglądały prawa człowieka w świecie hybrydowym, częściowo cyfrowym, częściowo rzeczywistym. Być może nasze pokolenia, które po nas będą, powiedzą prostą rzecz. Dzisiaj świat jest niepewny, pełen ryzyk, wojen tuż za naszą granicą. Jesteśmy gotowi ograniczyć nasze prawa, które wy, nasi rodzice, dziadkowie uznawaliście za te najważniejsze, w imię zupełnie innych praw, być może prawa do przetrwania, być może prawa do bezpieczeństwa. Dlatego zaczekałbym na razie z rozdzieraniem szat, bo po pierwsze ten AI Act jeszcze nie jest uchwalony, a po drugie beneficjentami tego aktu będą najprawdopodobniej ci, którzy dzisiaj mają 20 lat i dopiero kształcą się w obszarze sztucznej inteligencji. I może też ich zapytajmy o to, jak oni to postrzegają.
Znaczy, ja powiem tak, biorąc pod uwagę jakby nawet na przestrzeni, patrząc tylko krótki okres, ostatni rok, od powiedzmy pojawienia się czy upowszechnienia czata GTP wersji tam trójki, do dzisiaj, to co my już widzimy, jakby jaki jest postęp jednak, rozwój, jak to w ciągu jednego roku jakby ewoluowało, to co jest jakby gdzieś tam na horyzoncie, jakby to idzie jeszcze jakby dalej. Biorąc pod uwagę, ile trwa jakby przeprocesowanie, uzgodnienie jakby tych konsultacji. I jeszcze gdzieś tam doczytałem się, że vacatio legis, jakby, czyli od uchwalenia do wejścia w życie, to ma być około 2 lat, czyli jakby to jest dosyć odległa perspektywa, to przyznam się szczerze, mam jakby takie raczej niewielkie nadzieje, że same regulacje jakby będą miały istotny wpływ jakby na rozwój, przynajmniej jakby w tym najbliższym okresie. Co nie znaczy, że nie zgadzam się z wszystkim, co powiedział jego przedmówca. Znaczy w tym sensie, że ważna jest dyskusja jakby na temat, dobrze, że Unia Europejska jakby jest liderem. Ja podam tylko przykład, odwołam się do takiego w jakimś sensie analogicznego RODO, czyli ochrona danych osobowych. Ja bym powiedział, co najmniej jakby tyle samo w jakimś sensie dla praw jakby cześć człowieka, ochrony jakby zrobiła to, że my o tym dyskutowaliśmy, że była edukacja, że w mediach jakby o tym dyskutowano, że do ludzi dotarła jakby świadomość pewnych ryzyk, ograniczeń,
że mają
prawa w ogóle, tak, że to się przewinęła, że tak powiem, ta debata jakby publiczna. Mówię, co najmniej jakby ten, niż potem to, że zostały wprowadzone te regulacje i nam się kojarzą z tym, że na stronach internetowych musimy klikać jakby, myślę, że większość jakby nie czyta tego, co tam jest, ale generalnie gdzieś tam już inaczej się do tego podchodzi, więc to jest rzeczywiście ważne. Natomiast mówię, patrząc jakby na tempo wzrostu, tempo jak to się rozwija i na koniec jedna jakby rzecz. Ja też uważam, że ja nie jestem, jakby tak się nie obawiałbym, że sztuczna inteligencja, algorytmy zabiorą jakby nam wprost pracę. Ale to, co pani redaktor jakby powiedziała, znaczy rzeczywiście one zwiększają produktywność w bardzo wielu jakby obszarach. I myślę, że dużo więcej, ale odwołam się do takiego przykładu, jak komputery wchodziły, pakiety biurowe jakby do ten. Wcześniej się pisało, można powiedzieć, na maszynie do pisania, co wymagało kopiowania. Wiadomo, że dużo ten. Komputery spowodowały, że mogliśmy jakby zwielokrotnić to. Te algorytmy sztucznej inteligencji, one pozwalają zwiększyć produktywność w wielu obszarach dużo więcej niż jakby tamta rewolucja. jeżeli ktoś nie będzie umiał się odnaleźć jakby w tej rzeczywistości, korzystać jakby z tych narzędzi, nie chodzi o to, żeby wymyślał algorytm, ale korzystał jakby z tych narzędzi, to rzeczywiście może mieć w jakimś sensie perspektywie trudności czy wyzwania na rynku pracy.
Ja bym tu jeszcze dodał, że ważnym elementem całej układanki jest też taka kontrola społeczna tego całego procesu. Tak się składa, że zasiadam w Radzie Fundacji Instytutu Humanites, gdzie mamy Centrum Etyki i Technologii, gdzie już od kilku lat opowiadamy o tym, jak istotne będzie, uwaga, etyka sztucznej inteligencji. To jest coś, czego my oczywiście obawiamy się przez pryzmat jakichś filmów science fiction, że zaraz wyjdzie jakiś gubernator Kalifornii i powie I'll be back i wszystko się zmieni. Natomiast w praktyce to jest bardziej skomplikowane. Tu chodzi właśnie o te elementy związane z chociażby kumulowaniem kapitału wokół sztucznej inteligencji. Nad tym też musimy się zastanowić.
I tutaj niestety musimy postawić kropkę, ale temat fascynujący, więc będziemy wracali. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Sebastian Ptak, współwłaściciel firmy doradczej Happy Birds, pasjonat nowych technologii, Stanisław Szultka, ekonomista, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Spokojnego weekendu.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.